Szanowni Państwo, gościem Radia Maryi jest pan profesor Krzysztof Szczerski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Panie pośle, spory z Ukrainą mogą potencjalnie doprowadzić do zakłócenia eksportu gazu przez rosyjski Gazprom do Europy za pośrednictwem gazociągów przebiegających przez Ukrainę, ostrzega Gazprom w raporcie finansowym. Czy to znaczy, że my mamy się czego obawiać, bo pamiętam kiedyś zapewnienia i premiera, i odpowiedniego ministra, że no, nie musimy się niczego bać, gaz popłynie do Polski?
Po pierwsze, pamiętajmy, że zgodnie z doktryną polityki zagranicznej Rosji jest oczywiste i tam zostało zapisane, że Gazprom jest częścią, działania Gazpromu są częścią polityki zagranicznej Rosji, że Rosja będzie używała, tak napisała w swojej doktrynie polityki zagranicznej, będzie używała właśnie kwestii przesyłu gazu do realizacji swoich celów geopolitycznych, i to, o czym dzisiaj rozmawiamy, te komunikaty Gazpromu, to nie jest po prostu komunikat spółki gospodarczej, która mówi o tym z niepokojem o swoich przyszłych działaniach i zakłóceniach, tylko po prostu jest to część nacisku politycznego, jest to część polityki Rosji wobec Ukrainy i Europy. Ten element straszenia właśnie tym, że Ukraina niestabilna, może przynieść konsekwencje także dla gospodarki europejskiej w postaci problemu z przesyłem gazu. Więc warto o tym pamiętać, bo to nie są komunikaty wyłącznie gospodarcze. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o Polskę, to my moglibyśmy spać spokojnie, gdyby rząd Donalda Tuska nie zaprzepaścił wysiłków, które rozpoczął rząd Prawa i Sprawiedliwości, a także wcześniejsze gabinety z przerwami na Leszka Millera, czyli realnej dywersyfikacji polskiego gazu. Gdybyśmy mieli dzisiaj gazociąg z Norwegii, który podpisał jeszcze rząd Jerzego Buzka, Leszek Miller zlikwidował swoją jedną z pierwszych decyzji jako premier Polski, to mielibyśmy dzisiaj inną dostawę gazu z północy, niezależną od Rosji. Gdyby rząd Donalda Tuska zrealizował gazoport tak, jak miało to być realizowane, czyli on już by funkcjonował, my moglibyśmy mieć inną pozycję przetargową w relacjach gazowych z Rosją. Gdyby rząd Donalda Tuska chociaż minimalną wykonał pracę dotyczącą poszukiwania gazu łupkowego w Polsce, to znaczy przyjął ustawę, która po prostu dawałaby koncernom, które chcą w to zainwestować, jakiekolwiek minimalne gwarancje jakby funkcjonowania gospodarczego, bo dzisiaj te koncerny się wycofują z Polski nie dlatego, że tego gazu w Polsce nie ma, tylko dlatego, że nie wiedzą, na jakich zasadach będzie ten gaz w Polsce wydobywany, a tego nie wiedzą, ponieważ rząd Donalda Tuska do dzisiaj nie przyjął ustawy w tej sprawie. Więc inaczej mówiąc, gdyby rząd Donalda Tuska zrobił cokolwiek, a wcześniej rząd Leszka Millera zrobił, ten, który dzisiaj tak chwali się wejść do Unii Europejskiej, zrobił cokolwiek w sprawie dywersyfikacji więcej niż tylko przeszkadzał, to dzisiaj moglibyśmy takie komunikaty Gazpromu odbierać dużo spokojniej, bo to by oznaczało, że mamy alternatywne własne zasoby gazu duże i mamy też alternatywne trasy dostawy gazu do Polski. Na razie te komunikaty możemy być tylko o tyle spokojni, o ile dzięki łagodnej zimie zapasy gazu w Polsce w magazynach są na tyle duże, że jakieś takich zakłócenia, niedługie zakłócenia w dostawie gazu do Polski można byłoby przetrzymać.
Mamy świadomość, że kwestia energii jest kluczowa, tak, z punktu widzenia suwerenności. Pytamy się też, czy my możemy być jako państwo niezależni, suwerenni. Też kwestia Gazpromu, mówię dlatego, że Stany Zjednoczone już względem kilku osób, a za nimi stoi też i konkretne gałęzie gospodarki Rosji, wprowadziły sankcje. Gazprom nie wyklucza, że jego spółki staną się celem zachodnich sankcji i amerykańskich, i Unii Europejskiej przeciwko Rosji. No może to być niekorzystne, prawda, na działalność koncernu i jego sytuację finansową.
Tak, no tego typu sankcje, które mają dotykać rzeczywiście tego rodzaju przedsiębiorstw czy przedsięwzięć gospodarczych rosyjskich, które wprost finansują dzisiaj politykę agresywną Putina, są zasadne, bo właśnie jeśli ta polityka agresywna Putina ma się zatrzymać, to tylko wtedy, kiedy sam Putin i ci właśnie, którzy finansują tą politykę, poczują, że ona przynosi im realne straty. Więc w tym sensie to jest ruch, który jest zasadny. Natomiast on pokazuje, bo można spodziewać się wtedy pewnego odwetowych działań ze strony Rosji, na przykład właśnie poprzez takie, nie inne działania Gazpromu, to pokazuje, jak bardzo ważne jest to, o czym ojciec mówił, czyli to, żeby do takiej gry geopolityczny z agresorem, jakim dzisiaj jest Rosja, stawać w sytuacji, kiedy ma się własne suwerenne źródła zaopatrzenia w energię, bo wtedy możemy do takiej gry wchodzić dużo bezpieczniej i z dużo większą siłą, tak? Jeśli jesteśmy krajem, wobec którego mamy, w takiej sytuacji jest, że ewentualne działania negatywne Gazpromu mogą odbić się na jego własne gospodarstwo, wtedy rzeczywiście to od razu obniża zdolność do działania ofensywnego ze strony, czy takiego zdecydowanego ze strony Polski, więc w tym sensie rzeczywiście jest tak, że ta suwerenność energetyczna jest dzisiaj kluczem nie tylko dla gospodarczego przyszłości rozwoju Polski, ale także dlatego, że po prostu w tej trudnej sytuacji geopolitycznej, w jakiej się znajdujemy, żeby móc w niej działać w sposób samodzielny, działać w sposób podmiotowy. Tu znowu wracamy do tego, że trzeba pamiętać, iż dla bilansu energetycznego Polski, surowcowego Polski, kluczem jest bezpieczne i stabilne wydobycie węgla w Polsce. Tak, dlatego, że w polskim bilansie energetycznym nie mówimy o przemyśle chemicznym, gdzie gaz jest niezbędny, ale do produkcji np. energii elektrycznej węgiel jest dla nas gwarancją podmiotu samodzielności, właśnie suwerenności. I mamy dzisiaj sytuację, w której górnicy kompanii.
No właśnie,
węglowej.
Jak pan ocenia to, że górnicy muszą wychodzić na ulicę, kampania węglowa wstrzymała wydobycie w kilku kopalniach do 5 maja?
To jest dramat i w sensie ekonomicznym, w sensie społecznym na Śląsku, a także w sensie właśnie tego, o czym mówimy, czyli suwerenności energetycznej, bo państwo, które ma własne zasoby...
Bo możemy cały czas uspokajać, tak jest dobrze, będzie dobrze, proszę się nie niecierpliwić.
No, a to po prostu pokazuje, czasami było takie powiedzenie dawno o komunistach, że jakby komuniści rządzili na Saharze, to by tam zabrakło piasku. No to możemy powiedzieć to samo o Donaldzie Tusku. Jeśli Donald Tusk rządzi krajem, który ma węgiel i jego własny, jako własny zasób, takie strategie, jaki jest, znaczy takie, gdzie energia staje się kluczowym elementem w ogóle gry o suwerenność i górnicy jego własnego kraju muszą wychodzić na ulicę, żeby domagać się warunków umożliwiających wydobycie tego, co by dawało nam gwarancję suwerenności, to jest po prostu skandal niebywały zupełnie. To pokazuje, jak bardzo ta polityka jest nieudolna, ale także jakie są tego konsekwencje. To znaczy nie tylko, właśnie jak powiedziałem, ten dramat gospodarczy czy społeczny na Śląsku, ale także to, że mając własne źródła energii, my ich nie wydobywamy, doprowadzamy do upadku przedsiębiorstwo, które zajmuje się wydobywaniem tych własnych źródeł energii. Mamy źródło energii w postaci gazu łupkowego, po niej nie sięgamy, ponieważ rząd nie jest w stanie z siebie wydać ustawy, która by to regulowała, to po prostu jest rzecz niebywała zupełnie. Tak by się miało w portfelu dosłownie pieniądze, ale z jakichś powodów do tego portfela się nie chce sięgnąć i tych pieniędzy wydać i się umiera z głodu. No to po prostu pokazuje, jak my jesteśmy dzisiaj w stanie właśnie takiej nieudolności zupełnej polityki energetycznej tego rządu.
Albo jesteśmy jakimś czy czyimś zakładnikiem. Panie profesorze, panie pośle, w piątek 2 maja zaplanowano w Warszawie spotkanie trójstronne poświęcone gazowemu konfliktowi Ukrainy i Rosji. Tutaj w tym spotkaniu mają uczestniczyć przedstawiciele Kijowa, Moskwy i Unii Europejskiej. Pytanie, czy to nie będzie fiasko, bo też premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk informuje, że Ukraina jest gotowa płacić Rosji za gaz, ale $268 za 1000 metrów sześciennych. Wiemy, że na początku kwietnia Gazprom podniósł tą cenę do $485, tak? Gdy w Unii Europejskiej to średnio $370. W Bratysławie też podpisano jakieś memorandum, że Ukraina będzie otrzymywała gaz ze Słowacji w ramach tak zwanego tej dostawy zwrotnej, no ale to też na jakiś czas. I teraz, czy rzeczywiście Ukraina, która jest w jakiś sposób coraz bardziej uzależniana od Moskwy, coraz większe parcie, tak, i to, co robi Putin względem Ukrainy, no nie wiem, czy pozwoli na jakiś ruch, czy to nie będzie jakaś tylko, no nie wiem, gra albo próba wynegocjowania czy postawienia na swoim przez Ukrainę.
No sytuacja jest bardzo trudna i ja tego typu spotkania mam nadzieję, że są organizowane w sposób przemyślany i przygotowany, nie są rodzajem też jakiejś propagandowego wydarzenia, które ma pokazać, że coś się dzieje, bo efekty to wtedy mogą tylko przynieść, jeśli po pierwsze to będzie rozmowa twarda ze stroną rosyjską, a nie z kolei wymuszanie pewnych ustępstw ze strony Ukrainy na przez stronę rosyjską, bo strona rosyjska ma bardzo łatwy tutaj cel, który ciągle powtarza, że owszem, możemy wam obniżyć dzisiaj cenę za gaz, jeśli nam oddacie we władanie waszą infrastrukturę gazową. Znaczy, jeśli po prostu będziemy właścicielami całej sieci gazowej Ukrainy, to wtedy my będziemy obniżyć wam cenę, ale to oznacza po prostu, że Ukraina traci w ogóle zdolność do zarządzania swoimi gazociągami. Wtedy po prostu Rosjanie opanowują sieć gazową Ukrainy i za cenę właśnie obniżenia tych kosztów dostawy gazu. Więc ja mam nadzieję, że to w tę stronę to nie pójdzie i w tej sytuacji przymusowej Ukraina nie zostanie także przez stronę europejską do tego przekonana. Więc odwrotnie, powinno się tak naprawdę Unia Europejska powinna sama rozmawiać z Ukrainą, w tym także Polska, o przejęciu czy wsparciu finansowym właśnie dla utrzymania własności sieci gazowej ukraińskiej i z konkretnym projektem połączenia gazowego Ukrainy z Unią Europejską, tak, żeby to nie było tylko przez tą wąski interkonektor ze Słowacji na Ukrainę, ale także, żeby to był duża sieć połączeń gazowych.
A myśli pan, że my, Polacy i Ukraina, możemy tu być, no nie wiem, partnerami dla siebie?
Oczywiście, że tak. To my oczekujemy także dzisiaj jakby rząd był inny, jakby byłby rząd Prawa i Sprawiedliwości, to byśmy to realizowali. Teraz możemy tylko oczekiwać. Oczekujemy od tego, że rząd przedstawi dzisiaj bardzo jasną listę właśnie tego typu infrastrukturalnych inwestycji na ścianie wschodniej polskiej, które by nie tylko pomogły właśnie w tym połączeniu Ukrainy z Europą, ale także po prostu wspomogłyby te województwa wschodnie. No, jeśli to jest tak, że jakieś wszystkie autostrady, które się buduje, które miały być nawet na euro budowane, które miały łączyć nas z Ukrainą, to kończą się w połowie Polski i właśnie do tej granicy ukraińskiej nie dochodzą na przykład. To jest takie symboliczne, mówię, bo to nie chodzi tutaj o drogi, ale właśnie o tą infrastrukturę, że to nasza infrastruktura z racji tego, że także ściana wschodnia, te polskie województwa wschodnie są najbiedniejsze w Polsce i rząd tam nie mając wielkiego poparcia nie inwestuje, to nagle my sami budujemy między Polską a Ukrainą barierę po prostu pewnego, barierę także infrastrukturalną. Po prostu rząd nie inwestuje w tamte województwa i tak jak powinien i tym samym jednocześnie stwarza właśnie barierę między Polską a Wschodem i to jest bardzo źle. No to właśnie tak na tym powinna polegać inteligentna polityka rozwojowa Polski, że nie tylko inwestujemy w super autostrady, żeby z Berlina można było dojechać łatwo do Wrocławia albo do Poznania i z Warszawy do Berlina pociągiem i tak dalej. I inwestujemy tylko w te połączenia, żeby łatwiej było ułatwić kontakty z Niemcami, ale w naszym interesie politycznym powinny przede wszystkim ułatwienie właśnie kontaktów podróży przez tyłu energii elektrycznej, gazowych, połączeń ze wschodem, po to, żeby te kraje właśnie się wiązały z Polską infrastrukturalnie. To jest rzecz, która jest pewnie ważniejsza, czy równolegle ważna z tymi negocjacjami z Rosją, to właśnie żeby Ukraina też rozumiała, że ma alternatywę, no bo jeśli jesteśmy w sytuacji bezalternatywnej, to znaczy rzeczywiście jest tak, że jedynym dostawcą jest Gazprom, który monopolizuje dostawę i jednocześnie właśnie próbuje wymusić na przykład przejęcie infrastruktury na własną infrastrukturę energetyczną Ukrainy, to wtedy Ukraina jest po prostu w sytuacji jakby bez wyjścia, bo po stronie jej zachodnia jest Polska, która jest z nią niepołączona ani drogowo, ani kolejowo dobrze, ani energetycznie dobrze i w takim razie no, nie mają się udać po pomoc, skoro nie ma innego połączenia. Więc na tym polega inteligentna polityka rozwojowa państwa, że nie tylko rozwija państwo równomiernie, ale także właśnie patrzy, gdzie interesy polityczne leżą za granicami, tak żeby łączyć się z tymi obszarami, które są potencjalnymi obszarami naszej realizacji naszych narodowych interesów. I to naprawdę nie powinno się cały czas mówić w kółko o tym, że trzeba robić dobre autostrady na zachód, ale także trzeba robić dobrą infrastrukturę na wschód. Proszę.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. No, czekamy na to spotkanie piątkowe. Zobaczymy, co ono przyniesie o gazie w Warszawie. Rozmawiać będzie Rosja, Ukraina i Unia Europejska. Dziękuję, panie profesorze. Szczęść Boże.
Kłaniam się. Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan profesor Krzysztof Szczerski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.